Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Na wiosnę znowu przypominamy sobie o urodzie i zdrowiu, choć warto o tym pamiętać ciągle. Dziś w dużej pigułce powiemy, jak mieć piękną postawę, piękny uśmiech i piękną sylwetkę. W programie Szlachetne Zdrowie goszczę dziś specjalistów z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoły Policjalnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Moimi gośćmi są wicedyrektor Joanna Kondratowicz, stomatolog Halina Stankiewicz, dr Waldemar Kwieciński i fizjoterapeuta Ewa Rakowicz. Witam Państwa.
Dzień dobry.
W przyszłym tygodniu, 7 kwietnia, obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia. Celem jest promocja zdrowego stylu życia i zwrócenie uwagi na niebezpieczne zjawiska, a tym bez wątpienia jest otyłość. Liczba osób otyłych i z nadwagą rośnie błyskawicznie. To plaga XXI wieku. Dlaczego tak się dzieje, panie doktorze? Waldemar Kwieciński.
Problem otyłości rzeczywiście dotyczy całego przekroju społeczeństwa. Problem jest znany od dawna. Dotyczy wszystkich grup społecznych właściwie. To są wszystko czynniki, które wpływają na całokształt naszych zachowań. To jest wszystko to, co składa się na nasze życie. Główne czynniki, które są powodem otyłości, dotyczą naszego stylu życia, sposobu odżywiania się, no i rekreacji, która jest albo po prostu jej nie ma i ten brak ruchu skutkuje odkładaniem dodatkowych kalorii w naszym ciele. Staramy się więc ze wszech miar doprowadzić do tego, aby każdy miał świadomość rozwoju własnego ciała, żeby potrafił tym w jakiś sposób kierować, żeby potrafił zwracać uwagę na wszystkie czynniki, które mogą prowadzić do patologii, ponieważ otyłość należy rozumieć w wymiarze patologicznym. Jest to coś, co w naszym ciele rodzi bardzo wiele sytuacji niepoprawnych, które mogą prowadzić do różnych następstw cielesnych, a to się też wiąże również z wpływem na naszą psychikę. Człowiek staje się niekomfortowy, powiedzmy, ma problemy z pracą, z wypoczynkiem, z wykorzystaniem własnego czasu. No więc zwracajmy uwagę na wszystko to, co do tej otyłości może prowadzić.
Konieczne jest liczenie kalorii?
Może nie dosłownie w sensie matematycznym, bo nie do tego zostaliśmy stworzeni. Nie zawsze człowiek posiadał takie zdolności, ale mamy różnorakie instynkty, mamy, powiedzmy, sposoby zachowania. Natomiast to, co narzuca nam współczesny świat, no nie jest do końca przemyślane i dobre. Dlatego dobrze by było, żebyśmy sami zwracali na to uwagę. A jeżeli są to dzieci, żeby rodzice w jakimś sensie kontrolowali i nadzorowali wszystko to, co...
To jak kontrolować dziecko 7-letnie, jak 15-letnie?
No dzieci przede wszystkim podlegają jurysdykcji rodzicom, tak?
Rodziców.
No już może nie, ale w kwestiach żywieniowych być może tak.
Ale jeżeli zadbać o odpowiednie nawyki i już...
Tak, należy to od samego, powiedzmy, początku w jakiś sposób wdrażać. No głównym tutaj elementem, główną cechą jest poprawność żywienia takiego dziecka, tak? Czyli rodzic, mama, tato powinien zadbać o to, aby skład pożywienia, jego jakość, jego ilość była odpowiednia. No bo to, co się dzieje właśnie w świecie małego dziecka obecnie, czyli obecność słodyczy, obecność zbyt dużej ilości kalorii, zbyt małej ilości błonnika, no to jest główna cecha. Plus do tego brak ruchu właściwie, no to jest pierwszy właśnie stopień do powstania otyłości dziecięcej, której później trudno się pozbyć w życiu dorosłego człowieka, ponieważ komórki, w których odkłada się materiał zapasowy,
One nie znikają.
One mogą się tylko, powiedzmy, opróżniać z tego nadmiaru substancji zapasowych, ale ta tendencja pozostaje. Więc czym skorupka za młodu, jak to się mówi, więc bardzo ważna rola rodzica. Później wykształcone odruchy i nawyki będą skutkować w życiu dorosłego człowieka.
A jak duża powinna być aktywność fizyczna dziecka, nastolatka, dorosłego, seniora?
Ta aktywność fizyczna powinna być właściwie bardzo duża. Co istnieje w sprzeczności z chwilą obecną? To, co kiedyś, powiedzmy, w całym procesie rozwojowym dziecka następowało, dzisiaj jest to tylko mały skrawek tego wszystkiego. Dzieci mało przebywają na świeżym powietrzu. Rekreacja jest, powiedzmy, uboga, skąpa. I też rodzice powinni w jakimś sensie kontrolować, tak? Zamiast zabierać dziecko na zakupy do galerii, powinno wychodzić na spacery, tak? Im mniejsze dziecko. Zabawy na placach zabaw, kółka zainteresowań, różnego rodzaju gry, drużyny sportowe i tak dalej, no to wszystko niesie za sobą tą możliwość ruchu. No i ograniczanie oczywiście korzystania z mediów wszelkiego rodzaju, co skrada uwagę dziecka i dziecko przykute do monitora, smartfonu po prostu zapomina o czymś takim, co zwane jest ruchem. To wpływa nie tylko na proces otyłości, ale na całokształt zdrowia i życia młodego organizmu, bo odporność, nabywanie odporności to też związane jest z ruchem, z aktywnością, ze świeżym powietrzem, więc siedzenie w niewywietrzonym pomieszczeniu przed komputerem, przed smartfonem w dwójnasób wpływa na niepoprawność.
Wiele osób bacznie przygląda się różnym napojom z etykietą zero cukru. Czy są to zdrowe produkty? Dietetyk Joanna Kondratowicz.
Należy być świadomym konsumentem i czytać etykiety. Im krótszy jest skład etykiety, tym na pewno jest zdrowszy produkt. Należy pamiętać, że pod wieloma nazwami ukrywa się ten sam składnik. Najczęściej to jest to syrop glukozowo-fruktozowy, inaczej syrop kukurydziany, dodatki cukru. Nie wiemy też, że cukry też są ukryte i w innych produktach, nie tylko w słodyczach. Więc Polacy, ludzie dorośli, a przede wszystkim dzieci spożywają bardzo wiele takich produktów. Na przykład mogą być to wody smakowe, płatki kukurydziane, tak zdrowe, ale na przykład czekoladowe czy miodowe kółeczka, jogurty owocowe, ciasteczka owsiane, również zdrowe, z nasionami przecież. I tutaj też ten ukryty cukier jest.
A jakie składniki wyodrębnione na etykiecie powinny nas zniechęcić do kupna danego produktu? Czego w szczególności mamy się wystrzegać?
Na pewno zniechęca nas etykieta, gdzie pojawi się E, ale pamiętajmy, że nie każde E jest takie złe. Myślę, że dostęp właśnie do mediów, a tym bardziej do internetu wszystkich nas może tylko skłonić do poszukiwania i utwierdzenia się, co kryje się w tej etykiecie.
Czy napis na różnych soczkach 100% soku daje nam gwarancję, że poza sokiem nic tam więcej nie ma?
Ależ oczywiście, że nie. Czytajmy etykiety.
Nawet te z malutkim druczkiem, tak. Otyłość i nadwaga wpływają też na kłopoty z kręgosłupem.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A dlaczego nadprogramowe kilogramy mają tak duży wpływ na kręgosłup? Fizjoterapeuta Ewa Rakowicz.
Witam Państwa serdecznie. Jeszcze bardzo dawno temu wydawałoby się, że zespoły bólowe kręgosłupa dotyczą tylko osób dorosłych, po 40 roku życia, przeważnie mężczyzn. To był taki utarty sposób patrzenia, tak, jeżeli chodzi o zespoły bólowe kręgosłupa. No niestety, zespoły bólowe kręgosłupa dotyczą coraz częściej młodszych obywateli. Są to już dzieci. Dzieci z powodu nadwagi, ale i nie tylko. Te dzieci bez nadwagi również mają problemy z kręgosłupem, co związane jest z ich postawą, jak z samymi zespołami bólowymi, które gdzieś tam je dotykają w związku z nieprawidłowymi nawykami. Wiadomo, że zwiększona masa ciała, kręgosłup nasz jest przyzwyczajony do tego, żeby dźwigać nasze ciało. Niestety zwiększona masa ciała zaczyna przeszkadzać nam w takiej pracy codziennej, no i ten kręgosłup zaczyna nas boleć. Jest to przerażające. Przerażające, że coraz młodsze dzieci mają coraz więcej problemów z tym bólem kręgosłupa. Niemniej jednak, tu już pan doktor wcześniej powiedział, że zdrowy styl życia ma na pewno duży wpływ na to, żeby te dolegliwości zmniejszyć.
Budowanie tej tkanki mięśniowej też.
Budowanie tkanki mięśniowej, ale od samego początku dbanie o prawidłowe nawyki. Postawa jest nawykiem ruchowym, szanowni państwo, w związku z tym tego nawyku musimy się nauczyć. Uczymy się go już od najmłodszych lat. Do rodziców należy dopilnowanie, aby te nawyki były prawidłowe. Wiadomo, że najczęściej zwracamy uwagę dzieciom, że powinny prawidłowo siedzieć, trzymać się prosto. No niestety.
Odwracamy się na chwilkę, a dziecko już chyci nóżka pod pupą, że inaczej już siedzi przy biurku. Rodzic przerażony.
Ale rzeczywiście, że tak. Jeżeli dziecko w ten sposób się zachowuje, siedząc przy biurku, odrabiając lekcje, jak najbardziej możemy mu na to pozwolić. Powinniśmy pozwolić zachowywać naturalną aktywność ruchową. Częsta zmiana pozycji to prawidłowy rozwój. To prawidłowy rozwój. Niemniej jednak, jeżeli ono nieprawidłowe pozycje utrzymuje przez dłuższy okres czasu, może to doprowadzić i do zespołów bólowych, i do z czasem pewnie zaburzeń postawy.
Jak radzić sobie z przeciążonym, bolącym kręgosłupem?
Jeżeli, no przede wszystkim aktywność ruchowa, tak? Jak najwięcej aktywności, jak najwięcej spędzania czasu wolnego aktywnie. Jeszcze jakiś czas temu, znaczy w zasadzie te najmłodsze dzieci, z nimi nie mamy takiego problemu, jeżeli chodzi o namówienie je do aktywności ruchowej. One są bardzo chętne do tego, żeby wruszać się, gdzieś pójść, pobawić się, tak? Gorzej jest już z tą taką starszą młodzieżą. Tutaj już jest, no one z racji swojego wieku jest problem, żeby je do tego namówić, ale jeżeli ukształtujemy takie prawidłowe nawyki od samego początku, to rzeczywiście jest łatwiej. Ta aktywność, no tu musimy znaleźć jakiś złoty środek, żeby spędzać z tymi dziećmi wolny czas aktywnie, zwłaszcza, że no co tu dużo kryć, my nie przeskoczymy czegoś, co nam towarzyszy dzisiaj, czyli ten rozwój, postęp techniki, tak? To, że dzieci mają już telefony od najmłodszych lat, jest zgubą dla tych dzieci. Tutaj powinniśmy zwracać uwagę na to, ile czasu spędzają przy telefonie, ile czasu spędzają w pozycji siedzącej. Dokładnie taką samą ilość czasu przeznaczamy na aktywność ruchową.
A czy w zachowaniu prawidłowej postawy mogą pomóc na przykład tak zwane pajączki?
Tutaj w zasadzie i tak, i nie. Te pajączki rzeczywiście zdają egzamin u niektórych pacjentów, u niektórych dzieci, może tych bardziej zdyscyplinowanych, niemniej jednak niosą za sobą zagrożenia. Jeżeli nie są odpowiednio założone, jeżeli nie są odpowiednio nakładane, odpowiednio często, mogą doprowadzić do kształtowania nieprawidłowych nawyków postawy. W związku z tym wydaje mi się, że kontrola u fizjoterapeuty, kontrola u lekarza na pewno pomoże, albo przynajmniej nauczy rodziców i dzieci prawidłowego korzystania z tego typu zaopatrzenia.
A są jakieś ćwiczenia, które mogą pomóc w wyrabianiu nawyku utrzymywania prawidłowej postawy?
Konkretne ćwiczenia odsyłam do fizjoterapeuty, dlatego że każdy powinien być indywidualnie oceniony, jeżeli chodzi o ocenę funkcjonalną. Każdy powinien mieć indywidualnie dobrane ćwiczenia, jeżeli ma problem. Tu, jeżeli chodzi o takie ogólne zalecenia, po prostu ruch. Ruch, jeszcze raz ruch. Tutaj jeszcze powiem, że rzeczywiście wszystkie grupy wiekowe mają, no WHO w zasadzie podaje bardzo wyraźnie wytycznych, jaką ilość ruchu powinniśmy zażywać, intensywnego, mniej intensywnego, w ciągu tygodnia, w ciągu doby, i warto byłoby się jednak do tego dostosować.
Bo inaczej grożą też wady postawy. A jakie są najczęstsze? I czy łatwo jest skorygować, łatwo wyleczyć?
Wada postawy, tak jak powiedziałam, postawa jest nawykiem ruchowym, więc my się musimy pozbyć, jeżeli mamy wadę postawy, pozbyć nawyku ruchowego. Nawyk to wielokrotność, tworzenie nawyków to wielokrotność powtórzeń. W związku z tym pozbywanie się tej wady to też wielokrotność powtórzeń, czyli długotrwałe ćwiczenia. Jest sposób na to, żeby się pozbyć. No oczywiście, jeżeli są to wady utrwalone albo...
Ja nie mówię o tych, które wymagają operacji.
Leczenia. Więc tak jak powiedziałam, jeżeli kształtujemy i jeżeli sobie wyhodujemy wadę, czyli jakiś nawyk ruchowy, dokładnie w ten sam sposób musimy się go pozbyć. Długotrwałe ćwiczenia.
O naszej urodzie poza piękną postawą i szczupłą sylwetką świadczy też piękny uśmiech.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A piękny uśmiech to przede wszystkim zero ubytków w uzębieniu. A jak to wygląda u Polaków? Statystycznie pod tym względem, jacy jesteśmy? Doktor Halina Stankiewicz.
Ja bym chciała powiedzieć na samym początku, że jama ustna jest zwierciadłem organizmu człowieka, a kluczem do zapewnienia sobie jasnego, zdrowego i pięknego uśmiechu jest właśnie właściwa higiena jamy ustnej. No jak to jest z naszą, jak to jest w Polsce z higieną jamy ustnej i jak to wygląda u nas. Okazuje się, że 95% Polaków cierpi na chorobę próchnicową zębów, a głównym problemem Polaków to jest po prostu brak higieny jamy ustnej. Tylko połowa z nas myje zęby 2 razy dziennie. Dużo cetek robi to raz dziennie. 1 osoba na 10 wcale nie szczotkuje zębów, co się przekłada na 4 miliony obywateli. Średnio poświęcamy na mycie zębów 30 sekund, a powinniśmy minimum 2 minuty. Tak, jeśli chodzi o akcesoria do mycia zębów, powiem tu kilka danych na temat szczoteczki do mycia zębów. 800 tysięcy Polaków w ogóle nie posiada szczoteczki do mycia zębów. Nie zmienia jej często, bo co kilkanaście miesięcy, a powinno się zmieniać ją co 2-3 miesiące. Jak wypada Polak? Średnie zużycie szczoteczki w ciągu roku na statystycznego Polaka przypada 0,6, więc tak jak widać jest źle. Zużywamy 3,5 tuby pasty do zębów rocznie, a nasz zachodni sąsiad 2 razy więcej, więc 7 tub pasty rocznie. 30% pali papierosy, tak? Boimy się dentysty. 98% przyznaje się, że boi się dentysty, a 15% badanych deklaruje dentofobię. 40% Polaków niestety na starość zostaje bez zębów. Nie znamy przyboru dodatkowy do higieny jamy ustnej i zębów. Rzadko nitkujemy zęby. Ostatnie badania z ubiegłego roku przeprowadzone przez firmę produkującą gumy do żucia podaje, że 52% korzysta z nitki, a wcześniejsze badania podają zupełnie inne procenty, gdzieś 30-40%. A wiadomo, że 40% zębów nie jesteśmy w stanie umyć, posługując się tylko i wyłącznie szczoteczką do zębów. Nie czyścimy języka, nie stosujemy płynów do pukania jamy ustnej, ale są oczywiście pewne rekomendacje w zakresie profilaktyki choroby próchnicowej zębów i chciałabym tutaj Państwu przedstawić, co trzeba zrobić właśnie, żeby zapewnić sobie zdrowy, jasny, piękny uśmiech. Tak, należy zęby oczywiście wyszczotkować. No, przed przystąpieniem do higieny, po pierwsze należy dokładnie umyć higienicznie ręce. Następnie wykonać 3 kroki higieny jamy ustnej. Jest to nitkowanie, szczotkowanie, pukanie jamy ustnej. Oczywiście odpowiednim antyseptykiem, dobranym oczywiście przez lekarza, czy tam higienistkę stomatologiczną. Zęby należy myć po każdym posiłku. O, statystyczny Polak myje 30 sekund właśnie, a nie 2 minuty. Myjemy zęby minimum 2 razy dziennie przez co najmniej 2 minuty pastą, która zawiera fluorki w ilości dopasowanej, oczywiście również do wieku i potrzeb zdrowotnych pacjenta, techniką wskazaną i zademonstrowaną przez stomatologa czy higienistkę stomatologiczną na wizycie stomatologicznej. Po umyciu zębów należy oczyścić oczywiście język, można szczoteczką bądź też skrobaczką czy specjalnym czyścikiem do języka. Należy zadbać o swoją szczoteczkę, po każdym użyciu jej należy ją dokładnie wypłukać, przechowywać na sucho w pozycji pionowej, główką do góry. Zaleca się także odkażać ją przez wyparzanie 2 razy w tygodniu, wymieniać ją co 2-3 miesiące i obowiązkowo należy ją wymienić po odbytej infekcji wirusowej czy też bakteryjnej.
Pani doktor, przerwę. Tak. A jaką szczoteczkę wybrać?
To znaczy powiem tak, manualne są bardzo dobre, które również trzeba dopasować do potrzeb zdrowotnych pacjenta. Ja wiem, że każdy by chciał usłyszeć...
Tak,
ale mówię do potrzeb zdrowotnych pacjenta. Ja wiem, że każdy z Państwa chciałby usłyszeć, że manualna jest niedobra, że elektryczna, soniczna, magnetyczna, owszem, ale manualne teraz są naprawdę bardzo dobrej jakości i tak jak powiedziałam, należy wszystko dobrać do potrzeb zdrowotnych pacjenta. Więc nie robimy niczego na własną rękę, ponieważ nieprawidłowa technika czyszczenia zębów powoduje abrazję i recesję dziąseł. I nitkujemy. No, nitkowanie też jest bardzo ważne, ponieważ usuwa resztki płytki nazębnej i resztki jedzenia z pomiędzy zębów, tam gdzie nie sięga szczoteczka. Ja chciałabym jeszcze parę zdań powiedzieć na temat diety, bo dieta jest bardzo ważna, bo pewną profilaktykę należy wykonać w domu, a więc dieta, higiena, a pewną profilaktykę wykonujemy profesjonalnie w gabinecie stomatologicznym. Więc co jeszcze można byłoby powiedzieć na temat diety? Dieta powinna być zbilansowana, z ograniczeniem, wręcz z unikaniem słodkich przekąsek, napojów, z piciem wody niegazowanej. Należałoby używać substytutów cukrów. To są alkohole cukrowe typu erytrytol, stewiol, malititol, ksylitol, który jest bardzo dobrze znany, bo to jest składnik past do zębów, gum do żucia, płynów do płukania jamy ustnej. I jest takie zresztą powiedzenie, słodki nałóg, gorzka zapłata, więc zamiast cukru, a przesadzamy, jeśli chodzi o słodzenie pokarmów, to już wiadomo, wiąże się nie tylko z ryzykiem powstania choroby próchnicowej, ale również z nadwagą, otyłością. Tak, ale też jeszcze chciałabym powiedzieć, że pamiętajmy o regularnych wizytach kontrolnych u stomatologa. Przecież co czwarty Polak odwiedza gabinet co 5 lat, a powinniśmy odwiedzać gabinet stomatologiczny raz na pół roku. Pamiętajmy również, że nadmierne palenie tytoniu, picie alkoholu są szkodliwe dla zdrowia również jamy ustnej. Palenie tytoniu hamuje dopływ krwi do dziąseł, zwiększa ryzyko infekcji. Alkohol może wysuszać błony śluzowe i sprzyja infekcji wirusowej. Tak, no i oczywiście to są silne czynniki rakotwórcze.
A jeżeli chodzi o próchnicę u dzieci.
Tak, no jeśli to często takie są zadawane pytania, czy leczyć...
Czy od razu wyrwać?
Tak, czy leczyć zęby mleczne?
Mieć problem z głowy.
Oczywiście trzeba leczyć zęby mleczne. Mogę to powtarzać kilkakrotnie. Proszę Państwa, ząb mleczny jest inaczej zbudowany niż ząb stały. W zębie ząb mleczny jest słabiej zmineralizowany i ma szerokie kanaliki zębinowe. Więc proces przebiegu choroby próchnicowej będzie szybki, bardzo dotkliwy czy ktoś się zetknął z Państwa w przypadku własnego dziecka z bólem zębów, wie jaka to jest dolegliwość, że wiadomo jak czujemy się będąc dorosłymi pacjentami, mając ból, silny ból zęba, a co dopiero mówić o bolącym dziecku cierpiącym z powodu bólu zęba. Więc tak, dlaczego leczyć trzeba zęby? Dlaczego? Dlatego, żeby uniknąć bólu. Po to, żeby uniknąć stanom zapalnym i powikłaniom choroby próchnicowej zębów. Powikłania są o charakterze miejscowym i oczywiście o chorobie i powikłania o charakterze ogólnym. A więc tu chodzi o choroby nerek, czustki, o spadek odporności, alergizację. Tak, no i oczywiście zapobiegamy wadom zgryzu i kształtujemy budujemy nawyki higieny jamy usta już na etapie zębów mlecznych.
Dzisiejszy program poświęciliśmy zdrowiu i urodzie. Gościliśmy specjalistów z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoły Policjalnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wicedyrektor Joannę Kondratowicz, stomatologa Halinę Stankiewicz, doktora Waldemara Kwiecińskiego i fizjoterapeutę Ewę Rakowicz. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.